Sportowa Arena.
Na zegarze 6 minut po godzinie 21. W kalendarzu mamy wtorek, 25 dzień kwietnia i na antenie Polskiego Radia Poznań startuje kolejne wydanie audycji na żywo Sportowa Arena. No, dzisiaj będzie działo się przede wszystkim koszykarsko, bo legendarny, charyzmatyczny trener kobiecego basketu przede wszystkim, ale koszykówki w ogóle, Tomasz Hert jest naszym gościem w studiu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dosyć długo już się nie widzieliśmy. Nasze związki zawodowe są całkiem duże, bo poznaliśmy się już wiele lat temu, Tomku, w okresie, kiedy największe sukcesy odnosiła i poznańska, później z twoim udziałem polska koszykówka, bo wystarczy przypomnieć Mistrzostwa Europy 1999 rok minionego wieku, jak to pięknie brzmi, ale to już była taka wisienka na torcie, do dzisiaj wspominana przez kibiców polskiej koszykówki, ale wcześniej emocjonowaliśmy się fantastycznymi występami zawodniczek Olimpii Poznań pod twoją wodzą. Tak właśnie sobie liczyliśmy przed wejściem do studia, że będzie w tym roku 30-lecie awansu do finału Pucharu Liliany Ronchetti, a za rok wielki jubileusz trzeciego miejsca w Europie i cudowne wydarzenia na parkiecie poznańskiej areny. Warto powspominać, ale jak widzę, wciąż młody duchem, prawda?
Tak, no myślę, że sam fakt, że ja od tamtego czasu, a już trochę tych lat minęło, cały czas byłem aktywnym trenerem do roku 2020, trochę mnie COVID wyrwał z tej pracy, ale no cały czas pracowałem w ekstraklasie na poziomie medali, cały czas pracowałem z młodymi ludźmi, to naprawdę powoduje, że człowiek, myślę, że wolniej się starzeje, także nie narzekam. Daleki jestem od tego, żeby patrzeć na bieg kalendarzowy, bardziej patrzę na bieg biologiczny, a ten jest całkiem tak.
Całkiem, co widać, słychać i czuć. Też pół żartem, pół serio rozmawialiśmy o takich związkach z radiem, bo oczywiście były te transmisje na antenie Polskiego Radia Poznań, które wtedy nazywało się Radiem Merkury, w związku z występami koszykarek Olimpii. Także gościliśmy w katowickim spotku na tym wielkim finale, którego żadna telewizja nie pokazywała, a na naszej antenie i na antenie radiowej jedynki także były radiowe relacje z tego finału polsko-francuskiego. Mamy gdzieś to zapisane dokładnie w archiwach, ale tak patrzę w kalendarz, że dzisiaj 25 dzień kwietnia, a wczoraj, 24 kwietnia, była 96. rocznica urodzin radia. I nie wiem, czy pamiętasz, bo byłeś gościem jubileuszu, uwaga, 70-lecia poznańskiej rozgłośni w roku 1997, a więc to takie apogeum też trenerskiej sławy Tomasza Herkta. I pamiętam, że rozmawialiśmy wtedy na sceny na piętrze i ja zadałem ci w takie pytanie, które brzmiało: dlaczego, Tomku, ty tak jednak zająłeś się na poważnie bardziej kobiecą koszykówką, a nie męską? Pamiętasz, co odpowiedziałeś?
Mówiąc szczerze, nie bardzo. Ja pamiętam to spotkanie.
To dziwna odpowiedź była.
Tak, ja pamiętam to spotkanie, bo rzeczywiście ono było takie nietuzinkowe, bardzo fajne i tak dalej, ale gdybyś wcześniej...
Tomek, przytoczyłeś anegdotkę, tylko nie wiem, czy prawdziwą, czy nieprawdziwą, ale w każdym razie spotkała się...
W szatni po meczu?
Tak. No to możesz swoimi słowami.
Nie, to aż tak dobrze nie pamiętam, ale...
Ale w szatni, bo wchodzisz do szatni,
tak.
Pełnej dziewczyny, one całe rozemocjonowane po jednym z meczów i jedna z nich zaczyna po prostu przebierać się. I tak. Coś zobaczyłeś takiego, że uznałeś, że wtedy warto.
Tak, to pamiętam. Tak rzeczywiście było i dlatego rozpocząłem pracę z kobietami.
To był ten aplauz.
Tak.
Proszę Państwa, tak trochę frywolnie rozpoczęliśmy, ale jak mówiliśmy, znamy się z trenerem Tomaszem Herktem wiele lat. Troszkę jeszcze powspominamy, jeśli Państwo do tych wspomnień pełnej poznańskiej areny chcą powrócić się wspólnie z nami, to zachęcam. 61 8 654 654, to jest telefon do naszego studia, ale jak mówiliśmy, przede wszystkim będziemy też zmierzać się przyszłość, bo nieprzypadkowo też termin tego spotkania niedawno do sztabu szkoleniowego Akademii Enei Azotesu Politechniki Poznań Tomasz Herkt dołączył, by swoim doświadczeniem służyć. O tym też porozmawiamy. Będziemy łączyć się także z szefem całej wielkopolskiej koszykówki i wiceszefem sekcji w AZS-ie Poznań Łukaszem Zarzyckim, który już przebywa na kolejnym finale Mistrzostw Polski Juniorek U17. No ale teraz Zacznijmy także muzycznie to wydanie Sportowej Areny, którą realizuje Łukasz Kurzawski, a Tomasz Acherkta ma przyjemność gościć w studiu Krzysztof Ratajczak. A więc muzycznie. Trzynaście minut po godzinie 21:00 Sportowa Arena na żywo na antenie Polskiego Radia Poznań. Dzisiaj koszykarskie spotkanie w studiu. Legendarny trener koszykówki Tomasz Hart, a mamy też gorące telefoniczne połączenie z Gdynią, gdzie odbywa się finałowy, gdzie odbywać się będzie finałowy turniej koszykarek do lat 17 z udziałem wielu wielkopolskich drużyn. Nic więc dziwnego, że na miejscu jest także Łukasz Zarzycki, prezes Wielkopolskiego Związku Koszykówki, wiceszef sekcji koszykarskiej w NEI AZS-ie Politechnice Poznań. Dobry wieczór, panie Łukaszu.
Dobry wieczór.
Witamy serdecznie. Jak droga do Gdyni? W porządku?
A bardzo dobrze. Teraz jest bardzo szybciutko. Ekspresówka praktycznie do Świecia, później autostrada, więc naprawdę można z Poznania bardzo fajnie przejechać i szybko.
A i będzie szybkie też granie, jeśli chodzi o ten finałowy turniej, tym bardziej, że wiele wielkopolskich drużyn się prezentuje i w grupie A, i w grupie B, prawda?
No tak, bardzo się cieszę, bo na 8 drużyn aż 3 są z Wielkopolski, więc na pewno to jest tradycyjnie nasz duży sukces, jeśli chodzi o wielkopolską koszykówkę. Oprócz NAZS Szkoły Gortata Poznań jest również MUKT Poznań oraz UKS Lider Swarzędz, czyli można powiedzieć prawie 3 poznańskie drużyny, no bo Swarzędz, który leży tak na granicy tutaj miasta Poznania, więc
tak jest.
Aglomeracja, dokładnie tak, więc na pewno to jest bardzo, bardzo cieszy nas ten fakt, że tak to szkolenie świetnie w Wielkopolsce i tutaj w okolicach Poznania wygląda.
Możemy coś powiedzieć o faworytkach, bo cieszą nas te medale w grupach młodzieżowych. Oczywiście cały czas tęsknimy do tych największych europejskich sukcesów, które dzisiaj z trenerem Tomaszem Hartem też będziemy przypominać w kontekście Olimpii Poznań, czy medalu, który skończył już wiek dojrzały, osiemnastkę, myślę o starym browarze AZS-ie w roku 2004. Łukasz, a jak to wygląda, jeśli chodzi o tę grupę wiekową U17? Kto jest faworytem z naszych drużyn?
I ciężko tutaj tak naprawdę znaleźć w tym wieku faworyta. Myślę, że wszystkie trzy zespoły mają ogromną szansę znalezienia się w czwórce turnieju i tak naprawdę myślę, że każdy mecz będzie decydował o tym tak naprawdę, o co te zespoły zagrają. No jutro pierwszy ogólnie mecz to są derby Poznania między AZS-em a MUKS-em, czyli już to takie tradycyjne derby. Bardzo często jakiekolwiek finały Mistrzostw Polski kategorii kobiet to właśnie się od tego meczu rozpoczynają, więc ciężko w tej chwili w tym wieku i tutaj przede wszystkim u dziewczynek, u kobiet powiedzieć, że ktoś jest murowanym faworytem, więc myślę, że każdy z tych zespołów ma równą szansę i to cieszy, że mamy aż trzy zespoły, więc nawet jak jedna drużyna wypadnie trochę poniżej oczekiwań, no to myślę, że druga czy trzecia na pewno powalczy o to, żeby zdobyć medal dla Wielkopolski, a może się uda z tych medali zdobyć więcej niż jeden.
Przeskoczymy sobie jeszcze tutaj seniorskiej koszykówki w Wielkopolsce, korzystając też z doświadczenia trenera Tomasza Herkta, ale a propos Tomasza Herkta, to chcę zapytać ciebie w tej chwili w roli wiceprezesa sekcji NEI AZS-u Politechniki Poznańskiej. Kto wpadł na ten pomysł, żeby wzmocnić i to tak znacząco sztab szkoleniowy Akademii Tomaszem Herktem?
No muszę przyznać, że tutaj razem z trenerem Grzegorzem Zielińskim podjęliśmy taką decyzję. Tutaj w sumie Grzegorz przyszedł po raz pierwszy z takim pomysłem do mnie, że tutaj wykorzystajmy potencjał trenera Tomasza. Mieliśmy już rozmowę jeszcze za czasów, jak trener Zieliński był trenerem zespołu Ekstraklasy. Gdzieś po raz pierwszy sobie na ten temat porozmawialiśmy. No i ostatnimi czasy nie ukrywam, że szukaliśmy trenera jeszcze kolejnego doświadczonego do szkolenia dzieci młodzieży, bo z tym jest ogromny brak i deficyt i nie mogliśmy nie wykorzystać takiego potencjału, że w Poznaniu jest tak doświadczony i świetny trener i myślę, że odbyliśmy praktycznie, no trener, wiem, że Zieliński spotykał się pewnie 2-3 razy z trenerem Herktem, natomiast ja spotkałem się raz, myślę, że to spotkanie trwało 15 minut, żeśmy porozmawiali.
Panie trenerze, to szybko wam poszło. Ten trener Tomasz Herkt jest w studiu i słucha tego wszystkiego, co tak pięknie opowiadasz. Szybko, te 15 minut wystarczyło?
To nie ma o czym rozmawiać.
Dokładnie tak. Myśmy tak szybko, konkretnie, szczegółowo, myślę, że znaleźliśmy naprawdę szybko wspólny cel, a celem jest to, żeby właśnie wykorzystać tutaj to ogromne doświadczenie trenera Herkta, który jest najbardziej utytułowanym polskim trenerem. Tak jak my w Akademii mamy wielu młodych trenerów i tutaj też właśnie w tej rozmowie z trenerem powiedziałem, że mi przede wszystkim zależy na tym, żeby przeszkolić też i wykorzystać tą ogromną wiedzę trenera, żeby ci młodzi nasi trenerzy też weszli na taki wyższy level i jak gdyby też tutaj poziom trenerski, a drugie, też mamy bardzo zdolną młodzież, to chociażby pokazuje, że od jutra rozpoczynamy walkę o kolejne medale Mistrzostw Polski i też tutaj bardzo mi zależało, żeby właśnie tą ogromną wiedzę i doświadczenie przekazać tym naszym młodym zawodniczkom, które należą do jednych z najlepszych w Polsce, też powiedzmy sobie szczerze, bo to tym zawsze się tym chwalę, że w tej chwili pół reprezentacji Polski seniorek to tak naprawdę zawodniczki, które albo są naszymi wychowankami, albo przechodziły przez naszą akademię i tutaj tylko tutaj takie mocne wsparcie jeszcze dodatkowo tak naszego trenera Grzegorza Zielińskiego przez drugiego doświadczonego trenera. Myślę, że nikt tak silnego sztabu szkoleniowego, tak doświadczonego i z takimi osiągnięciami w Polsce nie ma, a gdzieś kiedyś jak trenerem Zielińskim stworzyliśmy już akademię przy szkole Gortata, powiedzieliśmy, że chcemy stworzyć Mercedes. Myślę, że jesteśmy gdzieś w połowie na razie drogi, ale na pewno chcielibyśmy, żeby w takim właśnie porównaniu do motoryzacji, żeby po prostu ta nasza szkoła i ta nasza szkółka, akademia koszykarska się rozwijała jak najlepiej.
No fajnie, rzeczywiście to ciekawie, nie tylko brzmi, ale ciekawie też wygląda, tym bardziej, że myślę, że też takim symptomem dającym wyraźny przekaz, jak użyję dużego słowa, w sporcie może nie aż tak bardzo powszechnego, jak bardzo szanujecie trenerów, choćby przedłużenie kontraktu z pierwszym trenerem NIAZS-u Politechniki Wojciechem Szawarskim, z jego sztabowcami. A ja tak nie pamiętam dokładnie twojego PESEL-a, Łukasz, ale ty pamiętasz trenera Herkta, jak prowadził w arenie drużynę Olimpii Poznań?
Tak, ja zaczynałem wtedy swoją przygodę z koszykówką. Wtedy zakładałem klub Kibica przy starym browarze AZS Poznań i pamiętam właśnie jeszcze tam był dyrektorem sportowym czy kierownikiem drużyny Bartłomiej Olczak, który tam nas gdzieś znalazł i myślę, że mogę tutaj zdradzić z kolegą Adamem Kiereszko, który jest dobrze znany w tej chwili fotoreporterem też między innymi Lecha Poznań. Zakładaliśmy klub Kibica i wtedy jak gdyby pojawiłem się w żeńskim baskecie i to taka...
Ale to ty już mówisz o starym browarze, czyli 2004, tak?
Tak, ja mówię o Tak, w 2004 jak najbardziej, wcześniejsze oczywiście też miałem okazję być na meczach Olimpii Poznań, ale wtedy to rzeczywiście przychodziłem z tatą i byłem bardzo młodą osobą.
No proszę, i drogi się w końcu zeszły. Łukasz, to jeszcze jedna krótka sprawa, bo tak patrzymy szerzej, ty musisz patrzeć szerzej na wielkopolską koszykówkę, zaraz dopytamy też o ocenę wielkopolskiej koszykówki jako całości, nie tylko tej poznańskiej Tomasza Herka. No ale Ekstraklasa, czyli Stalówka z Ostrowa Wielkopolskiego, jedynak w Ekstraklasie pań Enea AZS Politechnika, potem mamy powrót do pierwszej ligi koszykarek Ostrowi, prawda?
Tak.
I kilka innych drużyn z naszego regionu. No i była też seria takich awansów w męskiej koszykówce. Już nie udało się do playoffu awansować Enei Basketowi Poznań w pierwszej lidze, ale ta robota przemysłowa Szurka cały czas jest dobrze wykonywana. Za to awanse na boiska drugoligowe, czyli Wiary Lecha, między innymi, mówię o ostatnim weekendzie, Kosz Kompaktowy Pleszew, Enea Basket Junior. Jak kogoś pominąłem, to proszę mi wybaczyć, ale chyba ciebie to musi cieszyć.
Znaczy nie ukrywam, że w poniedziałek dostałem bardzo miły telefon z Polskiego Związku Koszykówki. Ja też nie ukrywam, że muszę jeszcze szerzej patrzeć, bo z ramienia tego, że jestem też jakby przedstawicielem Polskiego Związku Koszykówki. Tak. Tutaj odpowiadam w zarządzie za żeński basket, ale też oczywiście przede wszystkim tutaj jestem prezesem Wielkopolskiego Związku Koszykówki i te ogromne sukcesy na pewno cieszą, tak? Bo pokazują, że Wielkopolska, to koszykówka Wielkopolska jest jak dla mnie sportem naprawdę bardzo mocnym. też pokazuje nam fakt, że w Poznaniu, stolicy Wielkopolski, tych klubów jest bardzo dużo, te kluby bardzo dobrze szkolą dzieci i młodzież, ale też mamy teraz fajną sprawę, że mamy już pierwszą, tak jak w zeszłym roku z panem rektorem się spotkaliśmy, bardzo mi zależało, żeby była pierwsza liga męska w Poznaniu, udało się to zrobić, trener Przemysław Turek wprowadził zespół do pierwszej ligi, utrzymał się, nawet bardzo fajnie grał w pewnym momencie. Nadzieje nasze były nawet na awans do ósemki, ale to naprawdę ten wynik jak na pierwszy sezon jest bardzo dobry. Bardzo dobrze rywalizuje, to dzisiaj tak do półfinału awansował Mucz Poznań w pierwszej lidze kobiet. Są kolejne zespoły, w tej chwili dopiero Poznań dołączyła Wiara Lecha oraz rezerwę Nea Basketu w drugiej lidze, więc naprawdę myślę, że jeśli chodzi o nasze tutaj zespoły, czy to poznańskie, czy też wielkopolskie, tak jak Coach Pleszew, to pokazuje to, że koszykówka jest bardzo mocna i tutaj myślę, że oprócz popularnością, wiadomo, ustępujemy pewnie trochę piłce nożnej i żużlowi, natomiast no, jest to na pewno trzecia dyscyplina w naszym województwie. Będziemy dążyć do tego, żeby była jeszcze bardziej popularna i żeby sukcesy były jeszcze większe.
A ty tak czasami podpytujesz, my już tutaj przypominaliśmy, że ostatni ten medal, o którym zresztą ty też powiedziałeś, o tym swoim kibicowskim mocnym zaangażowaniu w ekipę Starego Browaru AZS-u Poznań, to było teraz już 19 rok wchodzimy od zdobycia medalu dla Poznania w Mistrzostwach Polski w Ekstraklasie. Czy też już miałeś okazję zapytać się trenera Herkta, jak to się robi? Trzecie miejsce w Europie, zdobywa Mistrzostwa Polski, później obejmuje się polską reprezentację?
No, na pewno będę...
Jak
będę
się wypełnia arenę? No teraz trudno ją wypełnić, ale...
Na razie to czekamy na jej remont. Jak nie arena, to chociażbyśmy poczekali po prostu na ten moment, żebyśmy ogólnie jakiś obiekt posiadali do gry, chociażby na poziomie pierwszej ligi męskiej, bo w tym momencie zaczynam wątpić, czy tą arenę uda nam się wyremontować, ale wracając do pytania, to tak naprawdę musimy się jeszcze z trenerem tutaj spotkać i na pewno tą receptę od niego chciałbym usłyszeć. No, w tym sezonie byliśmy blisko, po rundzie zasadniczej zajmowaliśmy trzecie miejsce, jakieś tam mankamenty w ćwierćfinale zdecydowały o tym, że nie udało nam się awansować do półfinału, no przegraliśmy 3 mecze z Sosnowcem minimalnie, no myślę, że decydujący mecz mimo wszystko, to był mecz z Gorzowem w ostatniej kolejce. No, nieoczekiwane nasze zwycięstwo trochę skrzyżowało nam plany, ponieważ myślę, że przeciwnik Arka Gdynia był bardziej w naszym zasięgu niż Sosnowiec, który tak naprawdę miał tylko jedno zwycięstwo mniej od nas, zajął 6. miejsce, ale trzeba też wziąć pod uwagę, że ich liderka Jessica January tak naprawdę nie zagrała w 10 czy 11 spotkaniach w sezonie, a tak naprawdę mecze z nami pokazały, że to jest ich zawodniczka kluczowa i na pewno tych zwycięstw z nią mieliby zdecydowanie więcej, dlatego ten zespół i wartość tego zespołu była zdecydowanie wyższa i lepsza.
Łukasz, nie martw się, jest jubileusz następny, 2023-2024, to jest kolejny sezon. 20 lat można poświętować od ostatniego medalu pod wodzą Tomasza Herkta AZS-u Poznań.
Oczywiście, zawsze.
Dzięki.
Okazja jest bardzo dobra.
Dziękujemy ślicznie. Łukasz Zarzycki, szef Wielkopolskiego Związku Koszykówki i wiceszef i członek zarządu Polskiego Związku Koszykówki i wiceszef sekcji NEI AZS-u Politechniki, naszym telefonicznym gościem w Sportowej Arenie. Powodzenia życzymy na tych mistrzostwach koszykarek do lat 17 wielkopolskim zespołom. Dziękujemy serdecznie za to spotkanie telefoniczne. Całkiem poważnie zapytałem o te receptę, którą od ciebie, Tomku, można wyciągnąć. Przypomnę, Tomasz Herk, naszym gościem. Co było takim kluczem do sukcesu? Inne czasy zupełnie były. Ja wiem doskonale, że ktoś żachnie się i powie, tam 30 lat temu to było zupełnie inaczej. Nie do końca było zupełnie inaczej, bo trzeba było jakoś stworzyć ten mechanizm, zachęcić ludzi, by chcieli na rzecz tej drużyny pracować, pozyskać biznes, który się musiał wokół tego wszystkiego kręcić, pozyskać przychylność władz samorządowych, wypełniać tę arenę. Takie takie, to były też początki sportowego marketingu. Pamiętam te no, to było też wymyślane na gorąco. Czasami dziennikarze przywozili też informacje, jak wyglądają wielkie koszykarskie widowiska na zachodzie. I to nagle mieliśmy w Poznaniu. Dużo ludzi znalazło się w dobrym czasie i w odpowiednim miejscu, żeby tę wielką Olimpię, bo oni teraz myślę stworzyć.
Znaczy, ja powiem tak, no jeżeli mówimy o tamtych czasach, to oczywiście można powiedzieć, że to były inne czasy, ale ja chciałbym, bo mówimy teraz o koszykówce, co zrobić dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to nie można tutaj, mówiąc o czasach, nie spojrzeć na ostatnie moje 8 sezonów z Artego Bydgoszcz. To były również 6 sezonów medalowych, 4 finały Polski i 1 Puchar Polski. Więc
Tomek, to zerknijmy. Zaraz wrócisz do tego wątku, ja ci przerwę, bo zaczynałeś, ja też pamiętam, już chcę trochę przypomnieć twoją sylwetkę, mimo że większość osób interesujących się koszykówką doskonale ją zna, ale głównie z tych dokonań z Olimpią i z reprezentacją i z tymi klubami, o których za chwileczkę nam jeszcze opowiesz, ale ty sam byłeś przecież koszykarzem Mistrzostwa Polski Juniorów z Wartą, z Wartą Poznań. Sam pamiętam ciebie, jak opisywałem twoje występy na parkiecie w drugoligowym wtedy AZS-ie Poznań, trenera Stanisława Szafarkiewicza. Byłeś też moim nauczycielem w UEF-u, nie wiem, czy pamiętasz, na Uniwersytecie. Tak jest, Adama Mickiewicza. Później byłeś asystentem w 86 roku w Olimpii, objąłeś drużynę w 89, do 97 prowadziłeś, później polska reprezentacja, o czym jeszcze przypomnimy, o tych mistrzostwach Europy, o igrzyskach olimpijskich w Sydney. I później ta druga wyglądała tak, Stilon, Fota Porta Klima Gdynia, Stary Browar AZS Poznań, Astoria Bydgoszcz, Polfa Pabianice, Wisła Kanpak Kraków, Zastal Zielona Góra, AZS Koszalin i 2012 Artego Bydgoszcz. I w tym momencie ci przerwałem, bo też tam było budowane środowisko.
Tak. To praktycznie zawsze odbywało się na zasadzie budowania. Podobna sytuacja była, jak tam w sumie 4 lata pracowałem w męskiej koszykówce, między innymi w Zastalu Zielona Góra, gdzie w drugim sezonie awansowaliśmy do ekstraklasy, więc ja mówiąc w tej chwili, że czasy się zmieniają, oczywiście trudno jest porównywać czasy Olimpii Poznań z aktualnymi czasami i tak dalej, ale tak się złożyło, że dla mnie nie miało to większego znaczenia, ponieważ ja cały czas biegnąc sprintem za tymi czasami, po prostu chciałem realizować swoją filozofię najskuteczniej, jak to jest tylko możliwe, i myślę, że tak jak przeczytałeś przed chwilą, to rzeczywiście praktycznie te wszystkie sezony kończyły się medalami, większość sezonów kończyło się medalami lub awansem do ekstraklasy ze Stalu Zielona Góra. Także mnie się wydaje, że jedną i zasadniczą sprawą w tym wszystkim jest to, żeby wykonać solidną trenerską robotę. Rozumieć?
Trenerska robota to jest jedno, ale też stworzenie pewnego środowiska tych, którzy zechcą temu trenerowi pomóc. No bo wiadomo, że czasami najprościej jest, myślę już tutaj z perspektywy tych potencjalnych mecenasów, powiedzieć, zróbcie wynik, to my wtedy wam pomożemy. Nie do końca. Żeby ten wynik był, szczególnie teraz, to musi być takie wsparcie. No mamy fajnego trenera, czy mamy fajny sztab trenerski, dobre koszykarki, ale to trzeba jeszcze dobrze opakować i zorganizować, żeby był stały dopływ gotówki też, no, bądźmy brutalni.
Nie, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. No, nie byłoby Barcelony, czy Realu, czy innych potęg koszykarskich, piłkarskich i tak dalej, bez środków finansowych. To w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Chodzi o to, żeby trener w swojej pracy, dostając do dyspozycji pieniądze i dobrych zawodników, żeby on tego potencjału nie zmarnował. Jeżeli ja mówię o dobrej trenerskiej pracy, to mówię w tym kontekście, bo wiadomo, że żaden trener, tutaj moglibyśmy ściągnąć Messynę do pierwszej ligi męskiej w Poznaniu i oczekiwać, że zdobędzie Mistrzostwo Polski. No nie zdobędzie, bo nie ma takiej opcji. W ślad za tym muszą być, tak jak ty mówiłeś przed chwilą, no musi być duża grupa ludzi, którzy będą przy tym pomagać.
Dobrze, ale było coś takiego, że no skoro używam i nie chcę nadużywać, ale charyzmatyczny trener, który też może być takim niesamowitym impulsem, że nie wiem, udać się z prezesem czy wiceprezesem danego klubu, choćby do władz miasta, przekonywać, być niejako gwarantem, taką trochę twarzą też tego wydarzenia. No przychodzi facet, już na twoim przykładzie pojadę, no facet z tytułem mistrza Europy, z polską reprezentacją, człowiek, który prowadził polską reprezentację na Igrzyskach Olimpijskich, o tych medalach już wielu mówiłeś w tych klubach na tej swojej trenerskiej drodze w naszym kraju. To nie były puste przebiegi, mówiąc tak zupełnie kolokwialnie. Byłeś w takich sytuacjach stawiany, czy w Bydgoszczy, czy pracowałeś też w Toruniu, czy z Wisłą Kanpak Kraków, że byłeś w taki sposób proszony przez sterników klubu czy sekcji, żeby no Tomek chodź, bo jak ty pójdziesz, to też będzie to wzmocniony przekaz.
Tak, to jest rzecz normalna. No, podam ten poznański przykład z 2004 bodajże, tak?
Medal 2004, tak.
Sezon 2003-2004. Ja pamiętam, jak żeśmy się spotkali z panią Grażyną Kulczyk w siedzibie firmy, jak żeśmy rozmawiali na temat tego, jak widzimy ten zespół, co możemy od niego oczekiwać i tak dalej, i tak dalej. Ta rozmowa była bardzo, bardzo krótka. No, pani Kulczykowa była doskonale zorientowana w tym, jak przebiegała do tej pory moja kariera i wtedy świętej pamięci jeszcze wiceprezydent miasta, pan Frankiewicz, bardzo nam pomagał podczas tej rozmowy, i również świętej pamięci Wojtek Chomicz. Razem byliśmy tam wtedy na tym spotkaniu. Nie ulega żadnej wątpliwości, że trener może swoją filozofią, ale również tym, że zainspiruje do ewentualnego działania, rzeczywiście pomóc klubowi i myślę, że jest to na pewno droga do tego, żeby te działania były skuteczne.
Dlaczego było tak dobrze w poznańskiej koszykówce i ta pełna arena? Tutaj Łukasz wspominał też swoje takie rodzinne wyprawy, z wiele osób, które wspominają do dzisiaj. Kibice też sygnalizują, czy w mediach społecznościowych, czy dzwoniąc tutaj do radia, że po prostu zwyczajnie tęsknią za takimi wielkimi wydarzeniami. Jak to się wtedy odbywało? No bo ty objąłeś po Piotrze Langoszu drużynę Olimpii Poznań i no, byłeś trenerem na dorobku? Tak.
Tak, zdecydowanie. To był początek.
Ale rosłeś z tą drużyną właściwie
tak, po kroku. Tak, ja rosłem z tą drużyną i wszystko, co potem się wydarzyło, czyli reprezentacja i tak dalej, było niejako finalnym momencie tym, co osiągnąłem z Olimpią Poznań. To nie ulega żadnej wątpliwości. Ja mogę tylko powiedzieć, bo ja nie wiem, nie znam na tyle. Cały czas pracowałem poza Poznaniem, w związku z tym no, nie bardzo orientuję się w tym, jak wygląda sprawa organizacyjna, finansowa i tak dalej, tutaj w środowisku i ten, ale mogę wrócić do tych czasów, jeżeli już mówimy o legendach.
Tak.
To mogę wrócić do tych czasów Olimpii. Mhm. Olimpii, bo myślę, że najbardziej kibice pamiętają tamten moment. No, Piotrka Zimierczak, z którym współpracowałem wtedy, Jurek Jakubowski, to byli pasjonaci, którzy ludziom wyrywali pieniądze z kieszeni, którzy chodzili a jednocześnie powinni również potrafili zainspirować do tego, żeby ludzie pomagali, bo przecież wiadomo, że to nie były łatwe czasy, to były czasy transformacyjne, tak, więc praktycznie no miło się teraz patrzy, jak PGNiG coś tam sponsoruje, czy jakieś inne spółki, tak, Skarbu Państwa. Natomiast wtedy to był prywatny biznes, który dawał swoje prywatne pieniądze. Podobnie teraz było Bartego, gdzie pan Kotewicz z własnych pieniędzy firma Alfego finansowała ten zespół. Także ja myślę, że to jest tak wielu ludzi, tak wiele, żeby taką organizację, no mówiąc kolokwialnie, rozbujać, ale myślę, że ma sporo racji, że jednak trener może tych ludzi zainspirować, bo stworzenie pewnej wizji jest bardzo istotne i utwierdzenie w przekonaniu, że taką wizję można zrealizować, jest bardzo istotne, więc myślę, że trener jest nie tylko na sali potrzebny, ale również w tych historiach.
Tomek, tak trochę przekornie zapytam, bo tak patrzę na takie oficjalne zajęcie się polską reprezentacją Igrzyska Olimpijskie Synej 2000. To jest ostatni występ polskich koszykarek na Igrzyskach Olimpijskich, podobnie jak
jedyny.
Potem było 15 lat, ale tak znowu chcę podkręcić atmosferę, bo wspominaliśmy o starym browarze AZS-ie Poznań. Przyszedłeś się tutaj na rok, na ten jeden sezon, medal. I co? Zapytam trochę też brutalnie. Musiałeś uciekać, żeby trenersko się nie zatrzymać? No wiadomo, że była rezygnacja ze sponsoringu oficjalnego,
no tak,
bo ten produkt marketingowy jakby spełnił swoje zadanie. Ja takie tłumaczenie nawet rozumiem, bo to jest twardy biznes.
Ja też rozumiem, to jest twardy biznes i opłacił się na pewnym etapie. Ktoś doszedł do wniosku, że nie będzie się opłacał później. Potrafię to zrozumieć, nie ma żadnego problemu. Ja byłem w to o tyle korzystnej sytuacji, że, bo ja mogłem zostać oczywiście i kontynuować pracę tutaj, tylko zawsze patrzyłem do takich propozycji, które niekoniecznie od razu muszą dawać efekt, ale tutaj już coś się skończyło i nie było w moim odczuciu takiej szansy, żeby w jakiejś w miarę krótkiej perspektywie zrealizować coś więcej, a ponieważ zrodziły się inne propozycje, które były ciekawe, w związku z tym wtedy no, po raz kolejny opuściłem Poznań.
No właśnie, nie tęskniłeś?
Nie, no to ja...
Tak jesteś, jak się jest w pracy, to się nie tęskni,
to
bo
znaczy,
nie ma czasu?
Nie, to nawet nie o to chodzi, bo człowiek podejmując pracę poza rodzinnym miejscem zamieszkania i tak dalej, no siłą rzeczy no, to jest trochę niekomfortowa sytuacja, bo z rodziną się widywałem tylko tam co dwa tygodnie, na weekend, na jeden dzień trzeba było przyjeżdżać, no córka niewiele ze mnie miała i tak dalej. Także nie są to komfortowe sytuacje. Natomiast mnie zawsze absorbowała moja praca. Ja uwielbiałem pracę trenerską i potrafiłem się realizować w innych miejscach i tak jak początek zawsze jest trudny, bo to jest nowe miejsce zamieszkania, nowe miasto, nowi ludzie i tak dalej, to bardzo szybko dochodziło do złapania jakichś wspólnych więzi i nie miałem z tym większego problemu, ale nie ulega żadnej wątpliwości, bo to trzeba, myślę, tutaj podkreślić, że w tym wszystkim najistotniejsze było to, że ja byłem takim trenerskim farciarzem. Oczywiście ja pomagałem swojemu losowi, ale no, każdy mój sezon, gdziekolwiek nie byłem, no, medal w Pabianicach, medal w Wiśle Kraków, medal w Gdyni z Olimpią, awans z Zieloną Górą do Ekstraklasy, x medali z Artego Bydgoszcz. to pomaga, bo to...
Tomek, ale to już nie jest przypadek, prawda? Bo
nie, absolutnie nie
przypadek, bo jest praca i szczęście, trzeba umieć je pomóc.
Ja myślę, że doszedłem do takiego momentu w swojej karierze, że czuję się jako trener pewnie w tym, co robię i myślę, że potrafię zespołowi, obojętnie jaki zespół będę prowadził, potrafię zaproponować tym zawodniczkom, zawodnikom coś takiego, że one będą z przyjemnością przychodzić na trening i będą...
Też trzeba zaufać, prawda?
Tak.
Robimy coś świadomie w określonym celu.
Tak, ale zawodnik trenera bardzo szybko wyczuwa. Jeżeli zobaczy, że to jest treningowa buzerka, on będzie przychodził 5 minut przed treningiem i opuszczał salę równo z ostatnim gwizdkiem. Natomiast zawodnik, który widzi sens w tej pracy, widzi sens tego, co się robi, on zupełnie inaczej podchodzi. Ja miałem amerykańskie zawodniczki, które w tym ostatnim okresie prosiły mnie o to, żebyśmy wideo zobaczyli wspólnie, nie jako z całym zespołem, ale z jedną zawodniczką, żeby przekazać informacje na temat tego, co było dobrze, co było źle i tak dalej, i tak dalej. No to są sytuacje, które dają trenerowi wielką satysfakcję, a z drugiej strony one doprowadzają do tego, czy kończy się potem to sukcesem trenerskim, czy po prostu trzeba szukać sobie następnej pracy.
Tak trochę też historycznie na to wszystko spoglądamy, bo też chciałbym taki moment uzyskać, jeśli chodzi o tę wielką, największą europejską koszykówkę, to właśnie ten jubileuszowy w tym roku jubileusz 30-lecia awansu do finału Liliane Ronchetti, bo też doskonale pamiętam chociażby te kultowe dla wielu starszych kibiców, którzy może nas słuchają i albo opowiadają swoim dzieciom, wnukom nawet, że był taki mecz półfinałowy z Valenciennes Orsi, przegrany tutaj w poznańskiej arenie po twardym boju, potem był wyjazd do Francji, no i tam jakaś taka nieprawdopodobna remontada przy pełnej hali. To jest jeden z moich takich dziennikarskich meczów, które zapamiętam do końca życia i one gdzieś tam będą bardzo blisko tego rankingu piłkarskiego Lecha z Austrią, Wiedeń i tak dalej, czyli tych meczów, które są absolutnie nie do zapomnienia. Dla ciebie też?
Tak, z całą pewnością. Wszystkie te mecze, które dawały ponadprzeciętny sukces, ja oczywiście mam zakodowane i tak dalej, z drugiej strony nie byłbym trenerem, nie mógłbym pracować z sukcesem tak długo, gdybym za długo rozpatrywał, rozwodził się nad tymi sukcesami, ale nie ulega żadnej wątpliwości. Dlaczego? Dlatego to było tak ważne i tak biło się w pamięć, ponieważ to był mój międzynarodowy pierwszy sukces. Ja byłem bardzo młodym trenerem wtedy, to było chyba w trzecim sezonie mojej pracy, może czwartym, ale na pewno nie później. Wydaje mi się, że trzecim, może czwartym. No finał Pucharu Ronchetti, no to jest coś, to jest drugi puchar europejski.
I to wcale nie była droga usłana różami, bo chociażby znakomicie też teraz działająca, jeśli chodzi o szkolenie w Wielkopolskim Związku Koszykówki, Ilona Mądra, no twoja żołnierka koszykarska, absolutnie, bo także kapitanka polskiej reprezentacji, mistrzyni Europy. Ona nie mogła grać w tym rewanżu z Valenciennes, wracam do tego półfinału. Udało się, nie udało się, bo to zostało wyrwane, wywalczone i to już pokazało, że nie będzie się o tobie mówić dobry trener, tylko wyników nie ma. Dobry trener i ma wyniki.
Tak. No ja myślę, że nie było to przypadkowe zwycięstwo i przypadkowy sukces, no świadczy w następny sezon, gdzie w tym samym składzie, bo chciałbym przypomnieć, że Olimpia miała tylko dwie zawodniczki obcokrajowe i były to Białorusinki. Fantastyczna Jelena Szwajbowicz, to rzeczywiście
mistrzyni olimpijska w barwach UNP na Igrzyska w Barcelonie.
Mistrzyni olimpijska i to grająca mistrzyni olimpijska w pierwszej piątce tej reprezentacji Wspólnoty Niepodległych Państw i Lila Małaja. Pozostałe to były wszystkie Polki i nienaturalizowane, tylko po prostu Polki. Czyli i w tym samym składzie w następnym sezonie zrobiliśmy trzecie miejsce w Europie już w tym pucharze najważniejszym w rozgrywkach koszykówki kobiecej, więc nie był to przypadek. No ja myślę, że bardzo, bardzo, bardzo taka systematyczna praca. I trzeba przyznać, że te dziewczyny, w moim odczuciu to, co powiedziałem, jest rzeczą bardzo istotną. One po prostu uwierzyły w to, co robimy, a potem to już jest bardzo prosta sprawa, ale najważniejsze jest to, żeby trener potrafił przekazać dziewczynom naprawdę sensowny trening.
Tak, trochę się uśmiecham, bo tak gładko przeszliśmy, że tu grała mistrzyni olimpijska w drużynie poznańskiej Olimpii, w drużynie mistrzyni polskiej, które później zdobyły trzecie miejsce w Europie. To może komuś, nie wiem, podpowiemy, bo historia niech ma być też nauczycielką życia podobno. No to niech będzie. Jak się robi, że taka mistrzyni olimpijska trafia? Kto za to płaci? Biznes się namówił i powiedział: Tomku, przyniesiemy ci znakomitą koszykarkę.
Nie, to znaczy, wie pan, wtedy to były naprawdę zupełnie inne czasy, jeżeli chodzi nie o koszykówkę, bo koszykówka, ja oglądałem wiele tych meczów, które kiedyś rozgrywałem i koszykówka nie jest była aż tak bardzo daleka. Natomiast wtedy to były takie czasy, że jeżeli mówimy o finansach, to te finanse nie były takie duże, bo z drużyny dwie Białorusinki z biednego kraju, Wspólnota Niepodległych Państw, gdzie praktycznie grały gdzieś w horyzoncie Mińsk, a to, że grały w reprezentacji byłego Związku Radzieckiego, już tutaj nie miało większego znaczenia. Wróciły do domu, gdzie liga była, powiedzmy, nie najlepiej opłacana i tak dalej, ale tutaj pomógł mi bardzo Piotrka Ziemieczego, o którym już tutaj mówiłem, miał tam, powiedzmy, pewne biznesowe sprawy na Białorusi i pewne kontakty również w sporcie białoruskim i to bardzo pomogło. Ale to znowu, jak rozmawiamy, no wtedy miał kontakty biznesmen Kazimierczak, a jednocześnie współpracujący z Olimpią Poznań jako działacz sportowy. Teraz są inne czasy, ale również są biznesmeni i również są działacze sportowi.
Ale to można
i tak
ich jakoś
dalej,
ze sobą skontaktować, prawda? Czyli to też ta kwestia takiej przychylności, stworzenia klimatu, którego też doświadczałeś w innych ośrodkach, prawda? Bo
no
wspominałeś,
ale Bydgoszczy. Ja myślę tutaj...
To da się tutaj odrobić, żeby
można wszystko
wyremontują
zrobić
tę arenę, ale w końcu.
Ale,
i chciałbym,
można,
że...
ale można wszystko zrobić, tylko trzeba ludzi, którzy będą zmierzać w tym samym celu.
Ale co, nie chcą czy nie potrafią?
Ja nie wiem.
Już jesteś,
mnie nie było tutaj.
Spoglądaj z perspektywy, ale już parę miesięcy ładnych jesteś.
No jestem parę miesięcy, no można powiedzieć, że nawet półtora roku na ten. No ja nie wiem, jak na sprawę spogląda prezydent miasta. Ja wiem, bo ja nie znam prezydenta. No znam prezydenta miasta Bydgoszczy, z którym jestem na ty, prezydenta miasta Poznania nie znam. Natomiast mogę powiedzieć, że fantastycznie się rozmawiało swego czasu z prezydentem Frankiewiczem, ponieważ on uwielbiał sport i robił wszystko, żeby tym dyscyplinom pomóc. I tutaj przykład przytoczyłem poprzednio. No, ja nie mam pretensji do nikogo. Ja wiem, że jeżeli znajdzie się grupa ludzi, ale to jest od polityki poprzez biznes, poprzez sport, poprzez ludzi, działaczy, którzy będą chcieli, czasami nie za wielkie pieniądze, ale będą pasjonatami, można coś zrobić. No nikt nie zrobi tego w pojedynkę. Ani biznesmen może wyrzucić grube pieniądze i nic z tego nie osiągnąć, władze miejskie mogą nie osiągnąć tego marketingowego jakiegoś sukcesu, ani trener tego nie zrobi. Musi być grupa ludzi, którzy będą zmierzać do tego samego celu. No wtedy jest to możliwe. Ja tak jak powiedziałem, no gdyby to była kwestia tylko Olimpii, gdyby to była kwestia tylko reprezentacji, ale pracowałem w wielu zespołach, no musiałem rozmawiać z różnymi ludźmi, no z prezydentami, z działaczami, z biznesmenami i tak dalej, i tak dalej. No to jest kwestia umiejętności komunikacji i tak dalej, i tak dalej. No wiele rzeczy wpływa na to. Tak jak mój charakter musi rzutować na zespół, tak samo w to, jak ja będę rozmawiał z ludźmi, którzy mają realizować ten wspólny cel, no jest niezwykle istotne, tak, że myślę, że pewne rzeczy nie są przypadkowe. Przypadkiem można raz osiągnąć jakiś sukces, natomiast utrzymanie się, zresztą tak się mówi, że sukces można osiągnąć, ale jeszcze trudniej jest go powtórzyć. Więc myślę, że te wszystkie elementy, o których mówię, mają niezwykle istotne znaczenie.
Ciekawa recepta. Takich postaci jak Tomasz Kartkę potrzeba, myślę, w poznańskim sporcie. Tomek, ta obecna funkcja związana z Akademią Enei Aztesu Politechniki, no to nie jest taka bogata, szczęśliwa emerytura. Jeszcze coś masz do zrobienia. Nie chcę powiedzieć do udowodnienia, bo nie musisz.
Nie, ja nie muszę udowodnić niczego. Ja jestem trenerem spełnionym, aczkolwiek nie jestem trenerem...
Wypalonym.
Proszę?
Wypalonym.
Nie, absolutnie nie. Dlaczego się podjąłem tego? Ja już miałem kilka rozmów na temat podjęcia pracy, ale to były właśnie tego typu praca, że być może gdybym miał kredyt do spłacenia, może bym się podjął takiej pracy. Ja tego nie muszę robić, więc staram się pójść tam, gdzie widzę jakiś sens w tej pracy. Dlaczego widzę sens w takiej pracy, w której może ktoś inny nie widzi, bo powie sobie, no poszedł, żeby obcinać kupony i tak dalej, i tak dalej. Nie, to jest bardzo istotny dla mnie, bardzo istotna praca, w której przez rok, przez dwa będę starał się doprowadzić do tego, żeby te dziewczyny rzeczywiście uczyniły bardzo widoczny postęp. Dlaczego tak mówię? Bo była tutaj rozmowa z panem Łukaszem Zarzyckim. Oczywiście pan prezes Zarzycki osiągnął wiele sukcesów w żeńskim baskecie. Nie ulega żadnej wątpliwości, że w tych grupach młodzieżowych Enea jest w czołówce krajowej i tak dalej, i tak dalej. Ja mam nieco inne spojrzenie. Ja chcę wzbogacić to o zawodniczki, które wyjdą na poziom taki, na jakim poziomie były zawodniczki Olimpii Poznań. Mnie nie interesuje to, że któraś z tych zawodniczek, z którymi podjąłem teraz pracę, zagra w ekstraklasie jakieś ogony, która będzie tylko przekaźnikiem piłki z jedną stronę na drugą, albo wyjdzie na 5 minut. Mnie to nie interesuje. Mnie interesuje to, żebym ja, a uważam, że potrafię to zrobić, żeby te dziewczyny, a widziałem je już, obserwowałem je przez jakiś tam czas, uważam, że są utalentowane, żeby z tych dziewczyn była następna Najmowicz, następna Kubiak, następna Mądra, następna Krupska, Tyszkiewicz i tak dalej, i tak dalej. Ja chciałbym, żeby te dziewczyny coś znaczyły w polskiej koszykówce, bo ja wiem, że dziewczyny, które są w tej chwili w Enei, one grają w reprezentacji Polski, tylko problem polega na tym, że ta reprezentacja Polski nie gra w Mistrzostwach Europy. Nie może wyjść poza eliminację do Mistrzostw Europy. A ja chciałbym, żeby one zbliżyły się do tego, co robiła kiedyś w drużynie reprezentacji Małgosia Dydek i wiele innych.
To niech to będzie puentą tego naszego spotkania. Myślę, nie ostatniego spotkania, bo jak państwo słyszeli, pesel nic nie znaczy, jeśli jest żar, jeśli jest pasja w człowieku, obojętnie w jakim zawodzie, ale w takim zawodzie jak trener koszykówki, to jest to szczególnie istotne, by móc tą pasją zarażać. Takich ludzi na pewno, Tomek, nie brakuje w twoim otoczeniu. Myślę, że będziesz taką wartością dodaną. No i może po remoncie kiedyś, czy to pod wodzą Wojtka Szabarskiego, wtedy zasiądziesz w loży honorowej i powiesz, no a za moich czasów też była arena pełna i wygrywałem tutaj z koszykarkami Olimpii, no to teraz będziesz chciał wygrywać w roli człowieka Akademii NEJZS-u Politechniki właśnie z koszykarkami naszej ekstraklasowej, obecnie jedynej drużyny, może będzie ich więcej w niedalekiej przyszłości. Dziękuję serdecznie. Tomasz Hergt po latach znowu w studiu Polskiego Radia Poznań, ale myślę, że przed kolejnymi jubileuszami wcześniej się też spotkamy. Dziękuję, życzę powodzenia. Audycję Sportowa Arena zrealizował Łukasz Kurzawski. Kłania się państwu Krzysztof Ratajczak. Do usłyszenia. Dziękujemy.
Sportowa Arena.